W indeksie wiarygodności Polski dużo negatywnych informacji, ale jest jedno z pól badawczych, które się wyróżnia na plus, to jest sytuacja na rynku pracy. Rozmawiamy z profesorem Jackiem Męciną z Uniwersytetu Warszawskiego, który odpowiadał za ten obszar w tym indeksie. Panie profesorze, to jakby jest dobrze i będzie tylko lepiej? Trochę ironicznie zadaję to pytanie. Jest dobrze, a będzie gorzej tak naprawdę?
Po pierwsze chcę powiedzieć, że ten indeks rzeczywiście dotyczył szeroko pojętego rynku pracy, ale badał kilka wskaźników, takich jak legalność i pewność zatrudnienia, takich jak warunki i bezpieczeństwo pracy, no i wreszcie te kwestie związane z kształceniem ustawicznym. Ten indeks na tle innych rzeczywiście wypadł nieźle. Najgorzej wypadł wskaźnik związany z udziałem w kształceniu ustawicznym. Jeżeli byśmy mieli to odnieść do perspektyw rynku pracy, to powiedziałbym, że najgorzej wypadł ten wskaźnik, który zadecyduje o tym, jak ten rynek będzie pracy wyglądał w przyszłości. Bo bez wątpienia nie tylko dziś rynek pracy bardzo mocno się przekształca. Właściwie potrzeba zmiany kwalifikacji, reskillingu, upskillingu jest ciągła, a przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej spowoduje, że zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje, na podnoszenie kwalifikacji będzie ogromne. Nie tylko część ludzi utrzyma dotychczasowe zatrudnienie pod warunkiem, że podniesie kwalifikacje, zwłaszcza cyfrowe, ale także dlatego, że część ludzi będzie musiała zupełnie zmienić zawód, żeby funkcjonować na rynku pracy. Więc pod tym kątem ten indeks pokazuje jednak zagrożenia, mimo że wiele z tych elementów świeci się na zielono. Ale patrząc na cały indeks, jeżeli spojrzymy już na jakość usług publicznych, to jest znacznie gorzej, a jeśli spojrzymy na stabilność finansów publicznych i to, co się dzieje w podatkach, to już jest bardzo źle. To może oznaczać i pierwsze odczyty danych z rynku pracy na to wskazują, że grozi nam jednak wzrost bezrobocia. W październiku liczba zgłoszonych zwolnień grupowych jest dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. To jeszcze nie jest tak duża dynamika, ale niestety biorąc pod uwagę kilka negatywnych czynników, które nakładają się na siebie, to może oznaczać, że na rynku pracy zacznie się ta dekoniunktura. Nam nie grozi oczywiście bezrobocie dwucyfrowe, bo
tak jak
to było 20 czy jeszcze 15 lat temu, po prostu nie ma młodych ludzi, którzy przybywają na rynek pracy. Rośnie nam liczba emerytów, rośnie nam liczba osób w wieku produkcyjnym, ale ci pracujący się starzeją, a więc no, już z samego tego faktu wynika, że bezrobocie nie wzrośnie do niebotycznych rozmiarów, ale w sensie percepcji społecznej to już będzie odczuwalne pogorszenie. Ja w ogóle dyskutując na temat tego indeksu wiarygodności dochodzę do wniosku, że o ile takie wskaźniki makroekonomiczne, które zostały porównywalne, nie trafiają, można powiedzieć, do świadomości społeczeństwa, to percepcja społeczna wiarygodności państwa będzie się odnosić właśnie do tego, jak działa rynek pracy, jak działają niektóre usługi publiczne, takie jak zdrowie, ale i edukacja, nauka. I tutaj niestety widać szereg zagrożeń.
A ja rozumiem też tak naprawdę, jakby przesłanie, które płynie z tego indeksu jest takie, że my tracimy szansę na dokonywanie tych transformacji, które są konieczne do tego, żebyśmy stali się wysoko rozwiniętym krajem, gdzie będziemy mieli dostęp do jakościowej służby zdrowia, jakościowej edukacji dla wszystkich, też dla ludzi z mniejszych miejscowości i dla ludzi z biedniejszych rodzin. Jakościowej służby zdrowia też dla wszystkich, dla emerytów, dobrego, zbilansowanego życia zdrowego. Tracimy te szanse, dlatego że, tak jak pan powiedział o finansach publicznych, tracimy zdolność do generowania długoterminowych inwestycji, które by pomagały tym transformacjom. I jedną z tych transformacji, które musimy przeprowadzić, jest nie tylko ta ciągle omawiana transformacja energetyczna, ale też gigantyczna transformacja rynku pracy, która ma uratować długoterminową konkurencyjność naszej gospodarki. To jest to wielkie wyzwanie, które w obszarze pracy stoi przed nami. Wielka transformacja.
Dokładnie, to znaczy ona współgra oczywiście z tą transformacją technologiczną, czyli tymi procesami automatyzacji, robotyzacji, w jakimś sensie cyfryzacji,
znaczy,
za chwilę sztucznej inteligencji.
To jest jedna transformacja, prawda? No,
ale tak. Na nią, znaczy to jest jedna transformacja, której można powiedzieć kontekstem jest to, co się będzie działo na rynku pracy. Rynek pracy rzeczywiście będzie wymagał bardzo dużych inwestycji. Po pierwsze, badania pokazują, że już dzisiaj część firm, która ma w planach, bardzo poważnych planach, nawet transformację technologiczną, powiedzmy inwestycje w nowe linie z użyciem robotów, nie może ich przeprowadzić, bo nie ma dostatecznej liczby specjalistów, patrz informatyków, którzy są w stanie przeprowadzić te transformacje, więc już na starcie pojawia się ten problem. A cóż dopiero po tym, jak nastąpią te procesy? Z moich badań wynika, że do 60% ludzi może utrzymać swoje zatrudnienie w firmie, w której pracuje, pod warunkiem, że przejdzie procesy reskillingu, upskillingu, czyli albo podniesie swoje kwalifikacje, albo je uzupełni, albo się zupełnie przekwalifikuje. Natomiast powstanie też grupa ludzi, którzy nie znajdą zatrudnienia w dotychczasowych obszarach, w dotychczasowych miejscach pracy, tylko będą musieli zupełnie zmienić swój zawód i im także i w okresie przejściowym trzeba pomóc, nie tylko dostarczając tych nowych kwalifikacji, ale także dostarczając jakichś świadczeń, z których będą żyli przez ten okres. To pokazuje, jak gigantyczny jest ten proces zmian, który nas czeka. I żeby to zrobić, musimy mieć dobre usługi publiczne, a te usługi publiczne...
To znaczy edukację, zdrowie...
Jakieś usługi rynku pracy.
Tak.
A to jest słabe, a będzie jeszcze słabsze, bo brak finansów publicznych, zła sytuacja budżetowa spowoduje, że państwu trudno będzie znaleźć środki na inwestycje w te obszary. Powiem jeszcze więcej, żeby już dopełnić jak gdyby tego dzieła. Jak pan redaktor słusznie wspomniał, tak naprawdę załapanie się na tą transformację technologiczną naszych firm zadecyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki. Twierdzę także na podstawie badań, że aby tak było, to nie możemy tylko liczyć na to, że jak do Anno Domini 2022 roku 90 kilka procent takich inwestycji finansują same firmy, czy większe koncerny międzynarodowe, czy przedsiębiorcy po prostu, bo będą potrzebne systemy zachęt. Zachęt, które skłonią duże koncerny do tego, aby, nie wiem, fabrykę robotów, które będą produkować Citroeny, zbudować na Śląsku, a nie pod Lyonem. I to jest element takiej świadomej polityki, która wspierać będzie właśnie te inwestycje związane z transformacją technologiczną.
I my będziemy narażeni na rywalizację z krajami, które będą bogate w kapitał, bogate w możliwość generowania tego kapitału, bogate w tanią, stabilną energię, która będzie czysta i mające dostęp, bo będące tymi kluczowymi rynkami. Znaczy jakby...
Tak jest, a do tego jeszcze dodajmy przejrzyste finanse, przyjazny system podatkowy. Jeżeli tego nie będziemy mieć, no może nam pierwszy raz w historii zagrażać sytuacja, w której nie będziemy beneficjentami delokalizacji, a ofiarami delokalizacji.
Znaczy okno wielkiej takiej cywilizacyjnej modernizacji zamyka się w jakimś sensie i tylko od nas zależy, czy uda się utrzymać to otwarte.
W jakimś sensie tak. Ja tutaj jestem optymistą, także po tym panelu przedsiębiorców widać wyraźnie, że jest ogromna determinacja, tylko że pamiętajmy, że to, że zapewnimy tę konkurencyjność tych liderów polskiego biznesu, którzy uczestniczyli w tym panelu, nie oznacza, że na to załapią się firmy średnie czy firmy mniejsze, bo tutaj już wiemy, dzisiaj, że mają problemy z normalnym funkcjonowaniem i mogą być ofiarami jak gdyby takiego fiskalizmu, który jest widoczny ze względu na to, że w budżecie zaczyna na wszystko brakować pieniędzy. Jednym słowem, czeka nas bardzo odpowiedzialna dyskusja na temat pewnych priorytetów, a priorytetem musi być inwestowanie w przyszłość, w rozwój i w gospodarkę.
Profesor Jacek Męcina, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Za wizytę w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej na Open ICE Economy Summit.